W uchu na świat dziś kilka propozycji wczesnowiosennych wypraw rowerowych, bo to taka przygoda, która pozwala przewietrzyć głowę, a niepokojących sytuacji wokół nas wciąż nie brakuje. Razem ze mną Justyna Skwarek, z zamiłowania geografka, pasjonatka podróży od dziecka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Czemu warto zaplanować teraz podróż rowerową?
Wystarczy spojrzeć za oknem i myślę, że wiele osób ma już mnóstwo planów w głowie, co można zrobić fantastycznego na zewnątrz. Dzień się z każdym dniem wydłuża, więc jest coraz atrakcyjniej, a myślę, że rower jest super opcją na odpoczynek. Tak naprawdę z marszu nie trzeba planować tego wiele, wiele miesięcy do przodu. Można tak naprawdę wsiąść na rower i zwiedzać okolice bliższą, dalszą. To jest super alternatywa dla ludzi pracujących.
My podpowiemy kilka tras weekendowych wypraw rowerowych. Czy musimy się do nich jakoś specjalnie przygotować?
Myślę, że nie. Tak naprawdę każdy, kto ma rowery, ma plecak, może jechać. Jest oczywiście kilka fantastycznych rzeczy, które mogą ułatwić życie. Ja na przykład swoją pierwszą podróż zrobiłam na rowerze pożyczonym od mojego brata. Był to jego rower komunijny. Ja nie miałam wtedy żadnego roweru, jedynie miałam pomysł, że chcę przejechać Bałtyk. Pożyczyłam rower od niego za paczkę chipsów, także nie trzeba czasami nawet mieć swojego roweru. Można w fantastyczny sposób spędzić czas. Bardzo ważne są sakwy rowerowe, nieprzemakalne, bo jednak jeśli się jedzie na 2-3 dni i pogoda czasami potrafi zaskoczyć, najgorszą rzeczą na rowerze jest ubrać się w zmoknięte rzeczy i mieć przemoknięty namiot, śpiwór. Co poza tym, jeśli ktoś jest gadżeciarzem, to bardzo fajną opcją jest nawigacja rowerowa. Można oczywiście jeździć na telefonie, aczkolwiek przy kilkudniowej podróży jest to nie do końca dobry pomysł, ponieważ bateria bardzo szybko się zużywa. Poza tym, jeśli tylko pogoda się zepsuje, nie mam jakiegoś pokrowca na telefon, no to niestety elektronika nie lubi mokrego i mogą być z tego kłopoty. Oprócz sakw bardzo ważną rzeczą jest kask. Jednak bezpieczeństwo przede wszystkim, no nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego, jednak głowa jest dosyć cenną częścią ciała i lepiej dmuchać na zimne. Z takich rzeczy do przygotowania bardzo ważną rzeczą jest nawodnienie. Woda dobrze zmineralizowana, bo jednak człowiek coś tam wypaca, traci magnez i inne mikroskładniki. Także wszelkiego rodzaju izotoniki. Proponuję taką wersję niskobudżetową. Bardzo dobrze mi się kojarzy jazda rowerem ze spaniem na kempingach. Także wtedy wymagany jest dodatkowy ciepły śpiwór, taki na 0 stopni. Szybko rozkładalny namiot, mata. Bardzo ważne są też węglowodanowe przekąski.
No to co, tak przygotowani możemy ruszyć w naszą pierwszą trasę. Kierunek wzdłuż Bałtyku?
Dokładnie tak. Moja pierwsza propozycja jest to część szlaku dookoła Bałtyku, a mianowicie R10 ze Świnoujścia przez Międzyzdroje, Kołobrzeg, Rewal aż do Mielna, które jest tam bezpiecznie. Około 150 km można spokojnie z dzieckiem, czy też bez jakiegokolwiek większego przygotowania przejechać sobie to na spokojnie w 2-3 dni. Plusem tej trasy jest również to, że można zrobić szlak latarni morskich PTTK, zbiera się specjalne stempelki. Około 20 latarni jest na tym szlaku. Przy okazji można sobie zrobić co kilka miejscowości właśnie przerwę, wejść sobie na tą latarnię. Bardzo fajnie na początku można zwiedzić sobie Woliński Park Narodowy. Klif, na który można wejść. Takim miejscem wartym uwagi jest Rewal. Klif Rewal, gdzie jest też piękne, piękne miejsce, gdzie można sobie na takim tarasie podziwiać Bałtyk. Zaleta tej trasy jest taka, że na każdym etapie można sobie podjechać ewentualnie pociągiem, jeśli ktoś ma jakąś kontuzję czy potrzebuje. Do Świnoujścia też można dojechać bezpośrednio pociągiem. Z Mielna jest rzut beretem do Koszalina, z którego też jeżdżą pociągi po całej Polsce. Bardzo ważnym punktem na tej trasie jest również Kołobrzeg, w którym jest przepiękna też latarnia morska, przepiękny port. To jest super odskocznia, żeby się doładować endorfinami i gdzieś tam odpocząć sobie w 2-3 dni.
Czy któraś z tych latarni na tej trasie jest szczególnie warta naszej uwagi? Którąś najmocniej rekomendujemy?
Bardzo fajna jest w Niechorzu. Jest bardzo fajny widok z tego. Można zobaczyć, jak kształtuje się wybrzeże Bałtyku. Bardzo ważną rzeczą też przy tej trasie jest to, żeby nie jechać ze wschodu na zachód, tylko z zachodu na wschód, ponieważ w Polsce przeważają w ciągu roku wiatry zachodnie. Więc jeśli pojedziemy, tak jak proponuję, z Świnoujścia w stronę Kołobrzegu i Trójmiasta, to będziemy mieć wiatr w plecy. jadąc w kierunku przeciwnym, może nam się trochę humor popsuć, bo będziemy musieli walczyć oprócz ze zmęczeniem, to jeszcze z wiatrem.
Jesteśmy nad Bałtykiem i jaka trasa przed nami?
Jesteśmy nad Bałtykiem w miejscowości Ustka. Wschodnia część Bałtyku i kierujemy się przez Ustkę, Łebę, Słowiński Park Narodowy i Władysławową na Hel. Trasa do 200 km. Po drodze jedziemy bardzo dobrze przygotowaną trasą wzdłuż samego morza. Jest to bardzo bezpieczny odcinek. Mijamy przepiękny Słowiński Park Narodowy. Gdy się wjedzie do tego parku, jedziemy przez piękne bory nadmorskie, gdzie można chwilę odpocząć od słońca. Mijamy po kolei Garno, Łebsko, Sarpsko. Są to największe jeziora przybrzeżne w Polsce. Poza tym możemy sobie zrobić przerwę, zostawić na parkingu rower i odwiedzić sobie wydmy, na przykład Wydmę Czołpińską. Poza tym w pobliżu mamy bardzo fajną miejscowość Rowy, gdzie również można sobie zjeść coś dobrego, odpocząć. Jedne z fajniejszych i w miarę czystych plaż. Poza tym możemy też wejść sobie na latarnię Stilo, gdzie można pięknie podziwiać też te jeziora. Bardzo fajne połączenie, gdzie można widzieć wydmy, z drugiej strony morze, a z trzeciej strony jeziora przybrzeżne. To jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie można coś takiego zobaczyć. Gdy wyjedziemy z Słowińskiego Parku Narodowego, kierujemy się do Władysławowa. Myślę, że wiele osób zna tą miejscowość, bardzo turystyczne miejsce. Po czym wjeżdżamy na Półwysep Helski, około 28 km. Można dojechać do samego Helu. Bardzo bezpieczny odcinek, bo jest wydzielona ścieżka, więc z dziećmi można śmiało podróżować i nie obawiać się, że będziemy mieć jakieś zagrożenie ze strony kierowców. Poza tym moja propozycja jest taka, żeby dojechać na Hel i stamtąd można, jeśli ktoś nie lubi jeździć już dwie strony, może sobie na Helu wsiąść na samym Sepelku w pociąg i dojechać do Trójmiasta. Poza tym można sobie pokręcić się, na przykład wysiąść w Gdyni, przejechać przez Gdynię, Sopot do Gdańska, przy czym zwiedzając całe wybrzeże Zatoki. Trójmiasto ma fantastyczne ścieżki rowerowe. Kilka lat temu byłam tam pierwszy raz i pierwszy raz w życiu zobaczyłam rondo rowerowe. Też jest to pewnego rodzaju atrakcja, teraz to już nie jest nic specjalnego, ale infrastruktura jest super, można sobie przejechać wzdłuż mola. W Sopocie jest też dużo pól kempingowych, gdzie można się przespać. No oczywiście w Gdańsku mamy przepiękne Stare Miasto, całe pobrzeże, ratusz można zwiedzić. No aczkolwiek przy rowerze raczej ze względów bezpieczeństwa ja osobiście rzadko zwiedzam muzea, raczej cieszę się naturą i bo jednak trzeba gdzieś ten rower przypiąć, zostawić rzeczy. A szkoda byłoby stracić rower, bo przecież czym się dalej będzie można poruszać, jeśli ktoś nam niestety, ale ukradnie rower. Dmucham na zimne.
Ten kierunek Bałtyk wiąże się też z tym, że jeśli mieszkamy, no właśnie, na przykład na Podlasiu, to musimy tam dotrzeć. Najszybciej pewnie pociągiem. Czy do każdego pociągu możemy zabrać rower?
Wystarczy na stronie internetowej PKP sprawdzić. Te pociągi są oznaczone. W większości PKP robi w kierunku rowerzystów ukłon, ponieważ dostawiają wagony. Pociągi, które podróżują nad morze, wystarczy dojechać do Warszawy, ewentualnie w Warszawie się przesiąść. Na przykład pociągiem nocnym można przejechać sobie i jakby plus jazdy pociągiem jest taki, że dojeżdża się w jednym miejscu, wysiada, a można wsiąść 500 km dalej czy 200 km dalej. Więc daje to tą niezależność, że nie trzeba później się martwić, co zrobić z samochodem. Oczywiście samochodem jest wygodniej, aczkolwiek preferuję jeżdżąc po Polsce z sakwami pociąg. Aczkolwiek jest też mały haczyk. Moja historia przewożenia roweru na początek szlaku do Świnoujścia z Warszawy wyglądała tak, że niestety w sezonie PKP dało tylko 3 miejsca na rowery. My jednak tam wcisnęliśmy około 15 rowerów, także można, nie było to zbyt łatwe, ale przy dobrych chęciach każdy się zmieści i każdy dojedzie tam, gdzie chce.
Tym razem dookoła Czorsztyna.
Czorsztyn jest położony w Małopolsce. Jest to region i województwo, które w tym momencie najprężniej się rozwija pod względem tras rowerowych. W tym momencie takim top trasy jest Velo Czorsztyn. Velo Czorsztyn to trasa dookoła sztucznie stworzonego jeziora czorsztyńskiego, zalewu czorsztyńskiego. Pięknie przygotowana trasa rowerowa, bezpiecznie. Dlaczego wiele osób mówi ja też wciągam tą trasę w Polsce do jednych z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszą. A mianowicie dlatego, że przy pięknej pogodzie mamy widok na Tatry, na Pieniny i na wszystkie Beskidy dookoła. Także jest to nie lada gratka. Infrastruktura też jest na naprawdę dobrym poziomie. Powstało mnóstwo wypożyczalni rowerów, więc jeśli ktoś nie chce z Białegostoku, z Podlasia wieźć roweru, to można śmiało wypożyczyć. Ja osobiście też skorzystałam z tej opcji, jednak z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że jednak wolę swój rower, wolę go chyba skręcić, ewentualnie wrzucić na dach samochodu i przywieźć, bo jednak swój rower to swój rower. Ja proponuję zacząć trasę w miejscowości Frydman, kierować się w kierunku Falsztyna.
Zaczynamy trasę z miejscowości Frydman, czyli tak. Dotrzeć pociągiem możemy dokąd na początek?
Do Nowego Targu pociągiem. Stamtąd musimy się albo na kółkach przedostać te kilkadziesiąt kilometrów, lub też busikiem.
Skorzystać z jakiegoś lokalnego transportu
dokładnie
i dotrzeć.
Dokładnie tak. Jest to niewielka wieś Frydman, aczkolwiek jest tam kilka wypożyczalni, można tam zostawić ewentualnie samochód. Wtedy kierujemy się w kierunku Falsztyna. Jest to taki odcinek najbardziej wymagający, bo ponieważ są tam całkiem duże podjazdy. Trasa wydaje się niewielka, około 50 kilometrów, jednak przewyższenia robią robotę i mówiąc Państwu szczerze, można się tam nieźle zmęczyć, jeśli ktoś tam pojedzie z marszu. Także niby 50 kilometrów, a można faktycznie zrobić sobie przy okazji dobry trening. Z Falsztyna jest przepiękny widok na zamek w Niedzicy, jedno z takich dwóch miejsc, ponieważ jest jeszcze drugi w Czorsztynie. Poza tym objeżdżając to jezioro, jedziemy przez Kluszkowice, Dębno. W Dębnie można również odwiedzić jeden z podhalańskich kościółków, które są wpisane na listę UNESCO. Bardzo polecam. Co poza tym, można sobie również, jeśli ktoś się bardzo zmęczy i będzie chciał sobie skrócić trasę, to można przeprawić się też promem. Jednak on funkcjonuje tylko w okresie letnim, więc ja będąc pod koniec października tego roku, no niestety nie miałam wyboru i musiałam zrobić dosyć konkretny podjazd. Jest jeden odcinek, który jeszcze cały czas się rozbudowuje i nie ma wydzielonej ścieżki rowerowej na odcinku od Niedzicy do Kluszkowic. Problem polega na tym, że trzeba jechać asfaltem, ale właśnie ten odcinek w sezonie można ominąć przeprawą promową na drugi brzeg. Więc osobiście proponuję też skorzystać z tego promu, bo bardzo duży ruch jest na tej drodze, ponieważ jest zrobiony również spływ Dunajcem, więc te samochody jeżdżą, jest to dosyć ruchliwa droga.
Jeśli musimy już jechać taką drogą asfaltową, to jak zachować się bezpiecznie?
Na pewno jadąc w kilka osób należy nie rozciągać się zbytnio, grupować się w 2-3 osoby po to, żeby samochód, jeśli musi nas wyprzedzić na krętej drodze, to mógł nas wyprzedzić i się przed nami schować, nie jechać grupą 10 rowerów ciągiem na przykład, no bo jest to po prostu trudne i niebezpieczne dla kierowcy. Bardzo ważny jest kask, bardzo ważne są oznakowania, odblaski na bagażniku, na kierownicy. Ja osobiście mam swój rower cały w odblaskach. Niemniej bardzo ważne są również lampki. Lampki rowerowe. Ja jadąc w dzień również odpalam lampkę rowerową z tyłu. Ja akurat na tym bym nie oszczędzała, ponieważ są lampki, które są widoczne powiedzmy z 800 czy 1000 metrów, co jednak daje ten bufor bezpieczeństwa, że kierowca widzi nas szybciej i może wcześniej i może się dostosować i dopasować swój manewr tak, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. Również lampki mrugające z przodu, jest to najlepsza inwestycja. Ja osobiście korzystam z lampek, które są akumulatory, więc będąc wszędzie nie mam problemu, że skończył mi się baterie, tylko sobie po prostu podłączam pod powerbanka i pięknie doładowuję i mam zawsze bezpieczeństwo, że jestem widoczny. Także ja osobiście poruszając się po drogach, nie po ścieżkach, tylko po drogach, gdzie jest normalny ruch drogowy, samochodowy, zawsze mam odpaloną lampkę.
Czersztyn Velo to jest trasa 2-3-dniowa?
No spokojnie na 2 dni można to przejechać. Dookoła samego jeziora to jest tak naprawdę trasa na 1 dzień. Również są tam kempingi, można się przespać i jechać dalej w kierunku Piwnicznej.
Czyli nawet jeśli możemy wyjechać dopiero w sobotę i spędzić czas dokładnie do niedzieli, tak. To jest to ten kierunek, który możemy wybrać.
Dokładnie tak. Można zrobić sobie trasę dookoła jeziora, a drugi dzień spędzić w pięknych pieninach albo wypoczywając sobie po prostu przejeżdżając dalej do Piwnicznej.
Wracamy na Podlasie. Green Velo, obiecująca i atrakcyjna dla rowerzystów trasa.
Oczywiście, że tak. Pierwsza moja propozycja przebiega przez południową część Podlasia. Zaczyna się w miejscowości Czeremcha przez Białą Wieżę, Hajnówkę, Kleszczele. Poruszamy się na północ. Jest to o tyle atrakcyjne miejsce, że można tam dojechać pociągiem regionalnym z Białegostoku. Nie stanowi to dla nas żadnego problemu. PKP myśli o rowerzystach. Jest mnóstwo ludzi w sezonie, trochę mniej niż nad morzem czy na innych trasach, ponieważ jeszcze nie każdy wie, jak piękna jest ta trasa. Ja osobiście potrzebowałam 20 kilku lat swojego życia, by mieszkając, pochodząc z Sokółki, pojechać i zobaczyć Białowieżę i tą część Podlasia. Także pod latarnią jest najciemniej. Green Velo jest fantastycznie przygotowane. Jest też bardzo dobra aplikacja, na której można na bieżąco sobie śledzić trasę. Wysiadamy na stacji kolejowej w Misrafi Czeremcha. No i kierujemy się na północ przez Kleszczele. Takim głównym punktem na tej, powiedzmy, 150-kilometrowej trasie jest Białowieża. Dojeżdża się tam przez Hajnówkę. Jest tam siedziba Białowieskiego Parku Narodowego. Można sobie zwiedzić tam park pałacowy. Jest ogromna cisza i spokój dla ludzi, którzy potrzebują takiego 2-3-dniowego resetu. Jest to fantastyczne miejsce do odpoczynku. To, co mnie urzekło, to odcinek z Hajnówki do Białowieży, który biegnie praktycznie przez samą puszczę. Więc latem jest to też również fantastyczne miejsce do złapania oddechu. Jednak to, co mogę podpowiedzieć z takich praktycznych rzeczy, to trzeba mieć trochę jedzenia ze sobą, ponieważ ciężko z restauracjami, a jednak jadąc rowerem trzeba coś tam sobie zjeść. Dopiero w Białowieży są jakieś punkty, gdzie można sobie zjeść pyszne regionalne jedzonko. Jest kilka pól kempingowych, nie jest to aż tak szeroka baza, więc trzeba zaplanować sobie wcześniej. Ja osobiście na tej trasie proponuję nocleg na polu namiotowym albo w jakimś noclegu w Białowieży, a następnie drugiego dnia można przejechać z Białowieży w kierunku Grudka. Dlaczego akurat do Grudka? Ponieważ jest to kolejny odcinek, gdzie można przejechać w ciągu dnia około 70-80 kilometrów, mijając również zalew Siemianówka, gdzie można sobie na chwilę na plaży poleżeć, ewentualnie schować się w cieniu. I mamy pociąg regionalny, który odwozi nas do Białegostoku wieczorem. Także ta infrastruktura też jest pod tym względem bardzo w porządku, że można to zgrać sobie w 2-3-dniowy wyjazd. Można oczywiście jechać jeszcze dalej na północ, aczkolwiek moja propozycja jest właśnie taka Czeremcha-Grudek.
To jest też taka propozycja wyprawy dla tych, którzy chcą się odciąć od informacji, bo podróżując rowerem, nawet jeśli mamy słuchawki w uszach, to nie słuchamy wiadomości.
Dokładnie tak, jest to fantastyczny sposób na odpoczynek, na zregenerowanie się. Nie trzeba się martwić rzeczami przyziemnymi, tak naprawdę można odpocząć, nie słuchać wiadomości. Zasięg, wiadomo, jest kiepski. Mi osobiście to nie przeszkadza, ale to też jest ważna nauczka, aby nie jechać na nawigacji, tylko mieć na przykład ściągniętych wcześniej mapy albo mieć wersję papierowej mapy, co ja też w tych czasach cyfryzacji
online
mam. Dokładnie tak, bo można się czasami zdziwić i po prostu trzeba być zawsze przygotowanym. No i to jest ważne, żeby mieć to z tyłu głowy, dać znać swojej rodzinie, jeśli ktoś jedzie w pojedynkę czy w dwie osoby, że może nie być zasięgu, bo to też jest z tym problem, żeby ktoś się nie martwił o nas, że nie może się z nami skontaktować. Ja na przykład musiałam moich rodziców przyzwyczaić, że jak się jedzie w Bieszczady, to tam naprawdę jest problem z zasięgiem. Tam naprawdę przez 2 dni może być problem z wysłaniem SMS-a. I tutaj było również podobnie, że gdzieś tam zasięg znikał, telefoniczny, nie mówiąc o jakimś internecie. Aczkolwiek to jest też piękne, bo tak naprawdę po co nam te informacje, można odciąć głowę.
No i właśnie, nawet jeśli słuchamy muzyki jeżdżąc na rowerze, to na tej trasie przez Białowieżę warto wyciągnąć w ogóle słuchawki z uszu i zasłuchać się
w ciszy, co też jest fantastyczne i bardzo regeneruje. I człowiek po takim 2-3-dniowym wypadzie weekendowym tak naprawdę ma tyle mocy w sobie, że aż się ludzie mogą dziwić w poniedziałek w pracy, o co chodzi.
Trasy Green Velo ciąg dalszy.
Dokładnie tak. Przedstawiamy kolejną propozycję 2-3-dniowego wypadu wzdłuż Green Velo. Lądujemy na początek w Łapach. Jak tam dotrzeć? A najprościej pociągiem. Po co samochodem? Wystarczy wsiąść w pociąg w Białymstoku i znaleźć się w Łapach, które są tak naprawdę w środku Narwiańskiego Parku Narodowego. Co to Narwiański Park Narodowy? A to polska Amazonia. Ludzie z całego świata, z całej Europy przyjeżdżają, żeby posłuchać ptasich koncertów. Kierujemy się później w stronę Tykocina, Goniądza i kończymy trasę w Augustowie. No ale po kolei. Zaczynając z Łap, trasa ma łącznie na 2 dni około 160 km. Przejeżdżamy sobie wzdłuż Narwiańskiego Parku Narodowego. Można przejść słynnymi kładkami, które były niedawno remontowane, więc można je wypróbować. Jest cisza, spokój. Ja byłam tam w czerwcu, więc aż byłam zdziwiona, że praktycznie nikogo tam nie spotkałam. Następny taki punkt to Tykocin. Przyjeżdżamy cały czas ścieżką rowerową, jest wyznaczony szlak Green Velo, kierujemy się na wskazówki i przejeżdżamy na drugą stronę drogi ekspresowej S8 i po kilkunastu kilometrach lądujemy w Tykocinie. Mi osobiście najbardziej tygodzień kojarzy się z filmem U Pana Boga w ogródku, za piecem i wszystkie wersje, ponieważ były tam kręcone sceny, więc jeśli ktoś ma pamięć fotograficzną, to szybko połączy fakty. Poza tym wyjeżdżając z Tykocina, kierujemy się w kierunku Goniądza. Dalej pilnujemy tabliczek Green Velo. Dla mnie to był odcinek również przepiękny, z bardzo słabym zasięgiem, ale są tam przepiękne rozlewiska, przepiękne bagna. Na bardzo długo zapadły mi w pamięci. Po chwili wjeżdżamy do Biebrzańskiego Parku Narodowego, więc możemy również tam podziwiać bagna, rozlewiska. Pięknie się to komponuje. Jednak takim odcinkiem specjalnym, powiedziałabym, jest Carska Droga. Ma około 33 km. W większości jest to droga prosta, która biegnie przez samo serce Biebrzańskiego Parku Narodowego. Fantastyczny odcinek, aczkolwiek jak jechałam akurat sama tą trasę, to byłam lekko przerażona, że przez 33 km nie ma nic oprócz lasu i troszkę się obawiałam, no ale dałam sobie jakoś tam radę. Carska Droga jest również znana jako Łosiostrada. Niestety nie udało mi się zobaczyć żadnego łosia, po prostu jest tam daleko od jakichkolwiek zabudowań, jest to samo serce Parku Narodowego. Więc ponoć łosia tam występują. No mi nie było dane zobaczyć łosia. Być może wynika to z tego, że bardzo szybko chciałam jednak przejechać ten odcinek, bo było już po południu, a ja już byłam trochę zmęczona i chciałam sobie wyjechać z Parku Narodowego i spokojnie zjeść jakiś dobry obiad. Poza tym, po przejechaniu Łosiostrady można również spłynąć sobie Biebrzą. Bardzo dużo jest fajnych spływów kajakowych. Ścieżki są również bezpieczne, ruch nie jest jakiś specjalnie duży. Wyjeżdżając z Carskiej Drogi lądujemy w Goniądzu. Można tam zakończyć trasę, wsiąść do pociągu i wrócić do Białegostoku. Ja aczkolwiek pojechałam dalej, śpiąc w okolicach Goniądza i pojechałam dalej w kierunku Augustowa. W Augustowie skończyłam ten weekendowy wypad. Można posiedzieć sobie nad rzeką Netto albo nad jakimś jeziorkiem. I można sobie dotrzeć spokojnie do dworca, aczkolwiek trzeba pamiętać, że dworzec kolejowy jest jednak oddalony od centrum Augustowa i należy dojechać, bo ja nie wzięłam trochę tego pod uwagę i później odpoczywając sobie błogo przez 2-3 godziny w Augustowie musiałam bardzo mocno się śpieszyć, żeby zdążyć na pociąg, na który wpadłam 2 minuty przed. Także miejmy tą rezerwę czasową. W pociągu jest bardzo dużo rowerzystów, którzy wracają z Suwałki i rozjeżdżają się po całej Polsce. Bardzo wesoły pociąg. Można sobie podzielić się przeżyciami, kto co zobaczył, jaką trasę poleca i można w bardzo szybki sposób przed dojazdem do domu mieć już pomysł na kolejny weekendowy wypad.
Czy wyprawy rowerowe to pomysł dla samotników, czy wręcz przeciwnie?
Możemy, myślę, że podróżować rowerami w grupach, aczkolwiek ja bardzo często jeżdżę sama. Jest to dla mnie jakieś takie pole do odpoczynku, niezależności. Nie ma co się bać, należy spakować sakwy i jechać, bo nigdy się nie jest samym na szlaku. A myślę, że w gąszczu różnych informacji czasami każdy chce pobyć sam ze swoimi myślami. Pakuję rower, sprawdzam, gdzie nie pada i tak odkrywam Polskę i Państwu również proponuję taką opcję, bo Polska jest przepiękna. Nie trzeba mieć super sprzętu, można zawsze pożyczyć rower, wziąć plecak i podróżować, zwiedzać świat.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat była Justyna Skwarek, z Zamiłowania geografka, pasjonatka podróży. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie i do zobaczenia na trasie rowerowej.